Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Jacek Domański i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Diecezja Drohiczyńska ma nowego ordynariusza. Papież mianował nim biskupa Tadeusza Pikusa.
Ojciec Święty zachęcił włoskich głuchoniemych i niewidomych, by byli świadkami Jezusa i przyniesionej nam przez Niego kultury spotkania.
Stolica Apostolska jest gotowa wesprzeć wysiłki na rzecz uspokojenia sytuacji w Wenezueli.
Witamy 29 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa Antoniego Pacyfika Dedycza z kierowania diecezją drohiczyńską. Jej nowym ordynariuszem mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Tadeusza Pikusa.
Nowy biskup drohiczyński urodził się w 1949 roku w Zabielu w archidiecezji białostockiej. Po maturze przez kilka lat pracował. Mając 26 lat wstąpił do seminarium w Warszawie. Po święceniach kapłańskich, które przyjął w 1981 roku, pracował jako wikariusz, a następnie doktoryzował się z teologii na Uniwersytecie Navarry w Hiszpanii. Po powrocie do Polski był między innymi wicerektorem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W latach 1990-92 pracował w Moskwie i między innymi wykładał w seminariach w Moskwie i Grodnie. W 1999 roku ksiądz Pikus został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. W polskim episkopacie był między innymi przewodniczącym bilateralnego zespołu katolicko-prawosławnego i Rady do spraw ekumenizmu.
Jezus pragnął się spotykać przede wszystkim z ludźmi naznaczonymi chorobą czy niepełnosprawnością, aby ich uzdrowić i przywrócić im pełną godność. Właśnie ci ludzie stają się świadkami nowej postawy, którą możemy nazwać kulturą spotkania. Papież zwrócił na to uwagę, przyjmując w watykańskiej auli Pawła VI kilka tysięcy włoskich głuchoniemych i niewidomych. Nawiązał do jutrzejszej Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia.
Ten człowiek był niewidomy od urodzenia i zepchnięty na margines w imię fałszywej koncepcji, według której dosięgła go kara Boża. Jezus radykalnie odrzuca ten sposób myślenia, który jest naprawdę bluźnierczy. Jezus to odrzuca i spełnia dla niewidomego dzieło Boże, przywracając mu wzrok. Jest jednak godne uwagi, że ten człowiek, wychodząc od tego, co mu się wydarzyło, staje się świadkiem Jezusa i Jego dzieła, które jest dziełem Bożym, dziełem życia, miłości, miłosierdzia. Przywódcy faryzeuszów w swoim poczuciu pewności osądzają Jego i także Jezusa jako grzeszników. Natomiast uzdrowiony ślepiec z rozbrajającą prostotą broni Jezusa, a w końcu wyznaje wiarę w Niego i podziela również Jego los. Jezus zostaje wykluczony i on tak samo. Jednak w rzeczywistości ten człowiek wszedł do nowej wspólnoty opartej na wierze w Jezusa i na miłości braterskiej.
Franciszek wskazał, że mamy tu dwie przeciwstawne kultury – spotkania i uprzedzeń, czyli wykluczenia.
Osoba chora czy niepełnosprawna, właśnie wychodząc od swojej słabości, od swoich ograniczeń, może stać się świadkiem spotkania. Chodzi o spotkanie z Jezusem, które otwiera na życie i na wiarę, oraz o spotkanie z innymi, ze wspólnotą. Istotnie bowiem tylko ten, kto uznaje swoją słabość, swoje ograniczenia, może budować braterskie i solidarne relacje w Kościele i w społeczeństwie.
Ksiądz Federico Lombardi nie wykluczył zaangażowania się Stolicy Apostolskiej jako mediatora w przedłużającym się konflikcie wewnętrznym w Wenezueli. Jest to reakcja na sugestie prezydenta tego kraju, Nicolasa Maduro, który w takiej roli widziałby najchętniej watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Parolina.
Stolica Apostolska, jak też osobiście kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin, który dobrze zna i kocha Wenezuelę, bo był tam nuncjuszem, są z całą pewnością gotowi i pragną uczynić wszystko, co tylko możliwe dla dobra i spokoju tego kraju. Należy jednak wpierw pogłębić i uzyskać więcej elementów, aby lepiej ocenić, jakie są oczekiwania, a także czy widać jakieś przesłanki, by odegrać użyteczną rolę do osiągnięcia pożądanego celu. I to właśnie obecnie się czyni, oświadczył watykański rzecznik.
Sytuacja w Wenezueli jest bardzo trudna. Od początku protestów antyrządowych, które wybuchły 12 lutego, zginęło już ponad 30 osób. Trwają zabiegi dyplomatyczne mające rozpocząć tam dialog między rządem i opozycją. Duży nacisk kładą na to m.in. Stany Zjednoczone i Unia Narodów Południowoamerykańskich, której delegacja zakończyła przedwczoraj wizytę w Wenezueli.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty ma zamiar odwiedzić Cassano al Ionio, poinformował o tym biskup tego kalabryjskiego miasta Nunzio Galantino. Pełnił on do tej pory również obowiązki tymczasowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Włoch, a w tych dniach papież zatwierdził go w tej funkcji na kolejne 5 lat.
Nominacja urzędującego ordynariusza na stanowisko sekretarza episkopatu jest czymś wyjątkowym, gdyż wymaga to łączenia obowiązków często trudnych do pogodzenia w czasie. Wspomniał o tym Franciszek w bardzo osobistym liście do wiernych diecezji Cassano al Ionio, gdy po raz pierwszy powoływał biskupa Galantino na to stanowisko w grudniu ubiegłego roku. Obecnie sam zapowiedział podczas audiencji dla przewodniczącego i sekretarza włoskiego episkopatu, że zamierza odwiedzić to miasto. Biskup Galantino dodał, że szczegóły wizyty będą znane prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.
Ojciec Święty jest przekonany, że rodzina, szczególna strażniczka daru życia, to także podstawowe miejsce wychowania do szacunku dla wielkiego daru stworzenia. Dlatego życzy, aby wśród wierzących i niewierzących wzrastała świadomość wspólnej odpowiedzialności za całą rodzinę ludzką i za świat, wspólny dom powierzony trosce wszystkich.
Słowa te czytamy w przesłaniu, jakie w imieniu papieża wystosował kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin do uczestników konferencji zorganizowanej w Rzymie przez Papieską Radę do Spraw Rodziny wspólnie z włoskim stowarzyszeniem kulturalnym Green Accord. Podejmuje ono w duchu chrześcijańskim kwestię ochrony środowiska. Inicjatywie towarzyszy hasło Rodzino strzeż stworzenia. Biorą w niej udział przedstawiciele kościoła, ekonomiści i przyrodnicy, a także reprezentanci organizacji ekologicznych, prorodzinnych i rolniczych.
Inicjatywa 24 godziny dla Pana Boga spotkała się w Hiszpanii z dużym zainteresowaniem. Od wczoraj w katedrach i innych wyznaczonych kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa indywidualna i wspólnotowa z możliwością przystąpienia do spowiedzi.
Ta inicjatywa pomoże zrozumieć, że w każdej parafii Wielki Post jest najlepszym momentem, aby ożywić ewangelizację, a także odkryć znaczenie tego sakramentu, podkreśla arcybiskup Julian Barrio z Santiago de Compostela. Biskupi zachęcają, aby inicjatywa 24 godziny dla Pana Boga była okazją, aby zbliżyć się do osób oddalonych od Kościoła, zranionych, ale poszukujących Boga. Adoracja i spowiedź trwa nieprzerwanie praktycznie we wszystkich katedrach, a w konfesjonałach zasiedli także miejscowi ordynariusze. W Madrycie oprócz katedry Almudena czuwa jeszcze ponad 20 parafii. Modlitwa i spowiedź potrwają do późnych godzin nocnych. Duże wrażenie zrobił widok papieża Franciszka klęczącego w konfesjonale. Widok papieża wyznającego z pokorą swoje grzechy poruszył mnie do głębi, mówi siostra Amparo. Z kolei 24-letni Jorge, student psychologii, wyznaje: kiedy zobaczyłem w wieczornych wiadomościach papieża w konfesjonale, coś mnie tknęło. Poszedłem do katedry i zostałem do rana, choć nie miałem takiego zamiaru. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Również Kościół w Irlandii dołączył do inicjatywy modlitewnej zaproponowanej przez papieża Franciszka. Na terenie całego kraju mają miejsce specjalne celebracje przeżywane w łączności z Ojcem Świętym.
W wielu irlandzkich diecezjach biskupi ochoczo odpowiedzieli na zaproszenie do włączenia się w inicjatywę 24 godziny dla Pana. Wyznaczone parafie w piątek w godzinach popołudniowych rozpoczęły całodobowe adoracje Najświętszego Sakramentu, przeplatane momentami ciszy i wspólnej modlitwy, niekiedy prowadzonej pod przewodnictwem biskupów. W tym czasie w konfesjonałach kapłani oczekują na wiernych, by służyć im możliwością spowiedzi. Biskup John Beckley, ordynariusz diecezji Cork and Ross, który zdecydował się być jednym ze spowiedników w tym czasie, komentując to wydarzenie i polecając je z całego serca, stwierdził, że wyznanie grzechów i powrót do Ewangelii zawsze było istotną częścią wielkopostnej drogi w Kościele. Warto zauważyć, że w Irlandii od czasu wyboru papieża Franciszka można zaobserwować większe zapotrzebowanie na korzystanie z sakramentu pokuty wśród wiernych, który w ostatnich 10 lat był niekiedy marginalizowany w życiu tutejszych katolików. Z Dublina dla Radia Watykańskiego ojciec Bartłomiej Parys, werbista.
Ormiańsko-katolicki kościół Świętej Trójcy w Aleppo został trafiony pociskiem rakietowym podczas odprawianej tam mszy. Ładunek zniszczył kopułę świątyni i witraże. Na szczęście nikt z obecnych na liturgii wiernych nie został ranny. Następnego dnia podczas mszy było wielu więcej wiernych niż zwykle, powiedział proboszcz parafii ksiądz Józef Bazuzu. Przyznał jednak, że po tylu latach przemocy strach stał się uczuciem przeżywanym na co dzień. Ludzie żyją w lęku.
Deszcz pocisków, który spadł na zamieszkałą głównie przez Ormian dzielnicę Al-Majdan, gdzie znajduje się zaatakowany kościół, zniszczył liczne domy. Wiele z mieszkających tam rodzin opuściło miasto w obawie o swoje życie. Przed rozpoczęciem konfliktu w Aleppo mieszkało około 250 rodzin ormiańsko-katolickich, ale na liturgię w języku ormiańskim przychodzili również Ormianie prawosławni, czyli w sumie 800 rodzin. Teraz co najmniej 300 z nich musiało opuścić swoje domy, zwłaszcza ci, którzy mieszkali na terenach przygranicznych, zajętych przez wojska powstańców, powiedział ksiądz Bazuzu.
Konflikt w Syrii spowodował już zniszczenie wielu świątyń. Od początku konfliktu całkowicie lub częściowo zostało zniszczonych 98 kościołów. Ich wyposażenie zostało rozkradzione. Niszczone są jednak nie tylko miejsca kultu należące do chrześcijan, którzy stanowią około 10% populacji kraju. Zdewastowano już także 1900 meczetów, 1600 szkół i około 60% syryjskich szpitali.
Nadreprezentacja chrześcijan i muzułmanów w indyjskich więzieniach świadczy o dyskryminacji wobec mniejszości społeczno-religijnych. Przekonani są o tym obrońcy praw człowieka w Indiach. Jeden z nich, Arun Ferreira, który zajmuje się mniejszościami plemiennymi i tak zwanymi dalitami, czyli niedotykalnymi, zwraca uwagę na dziwną prawidłowość, jaką ujawniają oficjalne statystyki osadzonych.
Z danych wynika, że ponad 28% więźniów to wyznawcy islamu, którzy statystycznie stanowią w społeczeństwie Indii niespełna połowę tego odsetka. To samo dotyczy wyznawców Chrystusa. Jest ich wśród osadzonych 6%, podczas gdy w całym kraju 2,3%. Zdaniem Ferreiry chodzi głównie o przedstawicieli mniejszości etnicznych i społecznych, będących też najczęściej muzułmanami czy chrześcijanami. Padają oni ofiarą zawiłości indyjskiego prawa, które stosowane są przeciwko nim przez władze poszczególnych stanów. Obrońca praw mniejszości doświadczył zresztą tego na własnej skórze. Niemal 5 lat Ferreira spędził w więzieniu, torturowany i przesłuchiwany jako podejrzany o przynależność do maoistycznej partyzantki. Jak poinformował, pod tym samym zarzutem często aresztuje się zupełnie niewinnych chrześcijan, uważanych za mniejszościowy element niepewny w zdominowanym przez hinduistów społeczeństwie.
Jubileusz stulecia powstania świętują na Jasnej Górze przedstawiciele ruchu szenstadzkiego. Główny charyzmat tej wspólnoty to moralne i duchowe odnowienie świata poprzez wychowanie człowieka. W spotkaniu udział bierze około 1500 osób, w tym goście z Białorusi, Ekwadoru, Argentyny i Chile.
Ruch szenstadzki, dla którego Maryja jest szczególną matką i wychowawczynią, w swym działaniu skupia się przede wszystkim na rodzinie i jej stałej formacji, powiedział ojciec Arkadiusz Sosna, krajowy duszpasterz ruchu w Polsce.
Aktualizowanie orędzia współczesnej rodziny. Kochamy się, potrafimy z sobą rozmawiać, razem szukamy dróg wyjścia, naprawy i to jest nasze świadectwo, które powinno wciągać innych, aby być dobrą przeciwwagą dla tego, co zalewa jako zło i co niszczy rodzinę.
To dlatego w ruchu od lat realizowany jest projekt Akademia Rodziny, a także Szkoła Animatora. Z różnymi gałęziami wspólnoty szenstadzkiej związanych jest około 4000 osób. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.